Widziane z Poznania.
Kampania. Na szczęście była też cudowna odskocznia od polityki. Ostatnie etapy i finał 17. konkursu szopenowskiego. Laureatami zostali Koreańczyk Song Jin-sho, Kanadyjczyk Charles Richard Amleu i Amerykanka Kate Liu. A moim gorącym życzeniem jest, aby w przyszłym roku media wszelakie, także społecznościowe, również szczodrze potraktowały konkurs Wieniawskiego. Nina Nowakowska, witam Państwa. Ponadto w mijającym tygodniu Lech Poznań niespodziewanie pokonał jedną z najlepszych włoskich drużyn piłkarskich, Fiorentynę. Naloty na syryjskie pozycje rebeliantów umocniły pozycje Rosji na Bliskim Wschodzie. Rosjanie zaprzeczają, aby wśród ofiar ich bombardowań była też ludność cywilna, na przykład pacjenci szpitali. Popularność Władimira Putina wzrosła w Rosji do prawie 90%. Zaostrza się konflikt izraelsko-palestyński. Palestyńczycy atakują Izraelczyków używając noży, ci odpowiadają ogniem. Są ofiary śmiertelne i jak komentują obserwatorzy, może dojść do trzeciej palestyńskiej intifady. Dziś w Watykanie podczas synodu o rodzinie biskupi przyjmą dokument końcowy. Jutro, po 3 tygodniach obrot, synod zakończy się mszą świętą. I o tym dziś, proszę Państwa, porozmawiamy. Widziane z Poznania, witam serdecznie dzisiejszych gości, którymi są profesor Tomasz Polak, teolog, pracownia pytań granicznych Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza i doktor Kamil Kaczmarek, socjolog religii, Instytut Socjologii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza. Ten synod, proszę Państwa, budzi spore zainteresowania ze względu na tematykę, którą się zajmował, z powodu osobowości papieża, a także różnic między biskupami, prawdziwych lub rzekomych, ale na pewno podsycanych przez przecieki medialne i to przez media nie tylko polskie, nie tylko włoskie, a przez media na całym świecie. O tym ostatnim aspekcie synodu też powiemy, ale zacznijmy od podstaw. Co to jest synod? Jakie jest jego miejsce w strukturze Kościoła katolickiego? Kto w nim uczestniczy? Może jako pierwszy pan doktor.
Dzień dobry Państwu. No, synod jest ciałem doradczym powołanym przez papieża, w zasadzie od czasów Pawła VI, który pierwszy taki synod powołał. On gromadzi, to jest synod biskupów, więc siłą rzeczy prawo głosu mają tam kardynałowie i biskupowie, chociaż uczestniczy też pewna liczba kilkudziesięciu osób świeckich czy duchownych bez prawa głosu. W każdym razie tych około 200 osób, niespełna 200 osób ma prawo głosu. Ojcowie są synodalni.
Taki przeciętny człowiek kojarzy nazwę synod i nazwę sobór. Jaka jest różnica między soborem a synodem?
Synod nie ma żadnych uprawnień do dekretowania czegokolwiek, czy prezentowania jakichś postulatów zmiany doktryny. On jedynie doradza papieżowi. Jest jakby takim, przygotowuje sprawozdanie ze stanu rzeczy, z tego, jak wygląda sytuacja w Kościele, na świecie, jakie są opinie wśród wiernych. To się opiera na ankietach wcześniej rozsyłanych po episkopatach i poszczególne episkopaty gromadzą te opinie i przedstawiają.
Na jakiej zasadzie wybiera się członków obrad?
Szczegółów dokładnie nie znam. W każdym razie z każdego episkopatu po kilku biskupów jest oddelegowany, kilku świeckich.
Profesor Polak chce uzupełnić tutaj.
To jest wybór oczywiście przez episkopaty krajowe, które delegują tych biskupów, którzy z racji albo funkcji, albo jakichś szczególnych zainteresowań, czy kompetencji odpowiadają tematowi synodu. A ja dodam jeszcze jedną rzecz. Pani zapytała, synod, sobór. W gruncie rzeczy to jest to samo, tylko ten synod, o czym teraz mówimy, to jest bardzo specyficzna forma synodu. To jest właśnie ciało doradcze papieża, nowa forma synodu. Synod, synchodos, to jest zgromadzenie biskupów i od stuleci, od początków kościoła, czy od wczesnego kościoła starożytnego, synody to były stanowiące gremia biskupów. Także na sobory mówiono synody równocześnie. Potem się ustaliła nazwa Sobór na Zgromadzenia Światowe.
Ale to jest tak chyba, że w Soborze jednak uczestniczy znacznie więcej biskupów, dobrze mówię?
Realnie obecnie, ale w Soborach starożytnych uczestniczyło czasem bardzo niewielu biskupów w stosunku do rzeczywistej liczby z racji technicznych, a jednak to były Sobory, więc to jest w tym punkcie to jest płynne, natomiast to jest bardzo specyficzna forma synodu. Synod, na który przybywają biskupi z całego Kościoła, czyli z całego świata, chociaż w ograniczonej liczbie.
Chciałabym zapytać, co to znaczy, że synod jest ciałem doradczym?
Że przygotowuje.
Czy to znaczy, że dokument, który dzisiaj przegłosują biskupi, no cały czas czekamy, sądzimy, nie, ja przynajmniej nie znalazłam informacji, o której to głosowanie. Zresztą głosowanie podobno ma być nad każdym akapitem projektu tego dokumentu, ale jednak no, wydawało nam się, że to głosowanie będzie przed południem. Jeżeli by się ono zdarzyło nawet w trakcie audycji, no to oczywiście państwu o tym powiemy. No ale co to znaczy, że doradczy? To znaczy, że ten dokument, który dzisiaj zostanie przyjęty, to niekoniecznie to, co zatwierdzi papież.
Oczywiście, chociażby pierwszy synod, który Paweł VI zwołał, papież nie uwzględnił w ogóle jego wniosków i przygotował własną encyklikę.
A dlaczego?
Była kwestia antykoncepcji. Synod optował raczej za dopuszczeniem w nauczaniu katolickiej antykoncepcji. Papież poszedł tu za głosem doradców, między innymi Karola Wojtyły. Natomiast już później Jan Paweł II na przykład oparł się w dużej mierze na synodzie, pisząc Ewangelii Familiaris Corsorsio, przepraszam, w formie adhortacji.
Czy to znaczy, że po synodzie na ogół przychodzi jakaś encyklika?
Adhortacja po
prostu. Adhortacja, to znaczy dokument papieski, który podejmuje te kwestie, które były, no zazwyczaj, które były na synodzie, ale papież jest całkowicie wolny w stosunku do tego, co otrzymał od synodu. To, co otrzymał od synodu, to jest materiał dla papieża, z którego on może skorzystać lub nie, który może wykorzystać w całości, który może zmieniać. I dopiero papież wydaje dokument stanowiący, to znaczy głos nauczania kościelnego.
Jeszcze chciałam powrócić do tej, no, rozumiem, współczesnej różnicy pomiędzy synodem a soborem. Czy to oznacza, że dokumenty soborowe też są tylko dokumentami doradczymi?
Nie. Sobór już posiada władzę no, porównywalną z papieżem, chociaż sobór decyduje razem z papieżem. To jest sobór z papieżem, jeśli wygłasza się z katedra. Znaczy, no, sobór jest katedrą, tak poniekąd, ma ten przywilej dogmatyczny nieomylności, tak? Więc tu już może sobór stanowić prawo.
To jest pewną korektą. Sobór, jeśli to wyraźnie określi, że tak, rozstrzyga dogmatycznie, natomiast na przykład Sobór Watykański II w żadnym punkcie tego nie określił, czyli jego dokumenty mają charakter wypowiedzi, nauczania
kościelnego. Chodzi ten o Jana 23, taki najsłynniejszy, widzenia laików.
Ostatni sobór, tak. Natomiast dokumenty soborowe podpisane przez papieża mają moc konstytucji dla Kościoła. No, a dokumenty synodalne...
Tylko adhortacja.
Adhortacja to jest dokument papieski, który ma moc nauczania papieskiego. Ale dokument synodalny jest tylko zespołem rady dla papieża, niczym więcej.
Liczba uczestników. Przyznam się, że byłam troszeczkę zdziwiona, że tylko 200 biskupów, tak? Uczestniczy.
Bodajże w pierwszym tym nadzwyczajnym zgromadzeniu synodu, bodajże w głosowaniach było około 180. W sumie dzisiaj uczestników wszystkich razem z biskupami jest 260 bodajże.
Ale razem z tymi świeckimi.
Tak, pozdrowionymi prawie głosu.
Dwóch biskupów tylko polskich.
Trzech biskupów z Polski, z Episkopatu Polski, do tego dwóch
polskich. Przepraszam bardzo, to ja w takim razie, chociaż o tym synodzie powiemy za chwilę więcej, ale widocznie coś mi umknęło. Arcybiskup Gądecki, tak. Hozer, kto trzeci?
Szczerze właśnie nie pamiętam, no. Ale do tego dwóch jeszcze Polaków z kurii rzymskiej, którzy niejako z urzędu uczestniczą.
Na jakiej zasadzie, no tak, ale jest to jeden z liczniejszych kościołów, to wydaje mi się trochę mało, nie?
Nie, to znaczy, to jest zasada, po pierwsze doradztwa, ci biskupi nie przyjeżdżają z własnym głosem tych trzech, oni przyjeżdżają z głosem episkopatu, zazwyczaj to, co mówią, jest albo uzgodnione, albo w każdym razie moralnie wspierane przez episkopat, który reprezentują, to po pierwsze. Po drugie, to też jest pewne rozwiązanie techniczne, bo proszę sobie wyobrazić zgromadzenie biskupów na świecie. Dzisiaj sobór zorganizować to jest ogromna operacja.
No więc właśnie,
operacja.
To miało być moje następne pytanie. A ilu jest członków zgromadzeń sobora?
Trudno. Dzisiaj chyba nawet nie wiem, czy jest w stanie jakakolwiek struktura zgromadzić rzeczywiście wszystkich biskupów świata, żeby mogli technicznie sprawnie obradować. To jest nie do zrobienia. A w każdym razie wyjątkowo trudne.
No to jeszcze...
Poza soborem internetowym, to tak, to by się dało, ale...
Sobor internetowy, dobrze, jeszcze jedno zgromadzenie przychodzi mi na myśl, czyli konklawę. Znowu pod kątem liczby uczestników.
Ale konklawy to jest niewielka liczba uczestników, bo to są tylko kardynałowie i tylko ci, którzy są przed wiekiem emerytalnym. Zazwyczaj jest to około 100, czy nieco ponad 100 osób.
Czy to znaczy, że w synodzie mogą uczestniczyć arcybiskupi, kardynałowie w wieku emerytalnym?
Tak.
Mogą, tak? Dobrze. O tych świeckich może dwa słowa.
Oni
są wybierani? Kto to jest? Czy z Polski ktoś jest, wiecie?
Z Polski jest dwoje poznaniaków, państwo polikowscy pojechali, a to raczej ich funkcja jest tam wyłącznie doradcza dla własnych biskupów, ewentualnie obserwatorów po prostu z ramienia świeckich.
I to są jedyni świeccy?
Z Polski.
Aha, no to cenna wiadomość. Czy jeszcze coś na temat ogólny, o synodzie, o strukturze, o jego znaczeniu? Dobra, w takim razie od razu zagadnienie, które zahacza już o nasz kolejny podtemat. Jak ustalenia synodów, no nie chcę na razie mówić o tym konkretnym, mają się do doktryny Kościoła. Czy one mogą zmienić coś, co przynajmniej laik uważa za doktrynę Kościoła?
Nie, z zasady nie, dlatego że po pierwsze ustalenia synodów, jak już mówiliśmy, nie mają mocy stanowiącej. To nie jest wyraz definitywnej nauki Kościoła, to po pierwsze. Po drugie, to ostatecznie papież decyduje o tym, co zostanie powiedziane. Oczywiście doktryna ewoluuje. Mogą się pojawiać rzeczy, które wcześniej nie były w ogóle albo nie były w taki sposób formułowane, ale zazwyczaj nie są to rewolucje typu wczoraj mówiliśmy tak, dzisiaj będziemy mówili nie w tej samej sprawie. Więc nie należy czegoś takiego oczekiwać. Także ze względów pragmatycznych, nie tylko ze względów doktrynalnych.
Ja muszę powiedzieć, że nie znam faktu, o który wymienił pan doktor, a mianowicie, że papież Paweł VI nie uznał dokumentu synodalnego i że dotyczyła ta kwestia antykoncepcji, który...
No między innymi generalnie jeśli chodzi o nauczanie dotyczące rodziny.
W dokumencie synodalnym był, a papież go odrzucił. Znowu wybiegając trochę do naszego drugiego podtematu, czy wtedy to też spowodowało, że tak powiem, no, lekkie przynajmniej wrzenie w Kościele rozumianym, nie tylko jako wspólnota hierarchów, ale
jestem
także
za młody,
wspólnota
pamiętać.
Ja mogę powiedzieć, że spowodowało przynajmniej w części kościołów europejskich, najsilniej w kościele niemieckim i w kościele austriackim, bo części też, do tego stopnia, że biskupi niemieccy wydali swój osobny dokument, niuansujący to, co powiedział papież Paweł VI. Nie mogli się sprzeciwić wprost oczywiście i nie chcieli się też sprzeciwić wprost, ale stworzyli pewną perspektywę taką rozszerzającej interpretacji, która pozwalała katolikom niemieckim co inaczej patrzeć na te kwestie, które papież w swoim dokumencie posynodalnym dość zdecydowanie postawił, zwłaszcza konkretnie antykoncepcji. To jest kwestia, która przynajmniej tak nazwijmy to moralnie, politycznie, zaciążyła nad relacją Kościoła niemieckiego do Rzymu i Rzymu do Kościoła niemieckiego. I pewne refleksy, oddźwięki tego są do dzisiaj. Także w ramach tego ostatniego synodu bardzo dużo się mówi o roli biskupów niemieckich i to właśnie w dziedzinie kontrowersji.
Nawet jeszcze przed biskupem przewodniczący episkopatu popełnił taki bon mot właśnie, że nie jesteśmy filią Rzymu, episkopat niemiecki.
Jesteśmy, czy nie jesteśmy?
Nie jesteśmy.
A jak to się... ciekawa jestem, jak to się odbiło na liczbie wiernych niemieckich. Oczywiście to były zupełnie inne inne czasy. Przekaz medialny był nieporównywalny z tym, co teraz mamy. Także, ale czy to w jakiś sposób odbiło się na liczbie wiernych niemieckich?
Statystycznie nie jestem w stanie powiedzieć. No. Zapewne się jakoś odbiło, tylko trzeba wziąć pod uwagę, że w ogóle procesy laicyzacji czy dechrystianizacji, dekatolicyzacji społeczeństwa niemieckiego toczą się mniej więcej od połowy lat 60. One przyspieszyły w latach 70. i 80. i jeszcze bardziej przyspieszały w ostatnim czasie. Więc nie wiem, czy akurat to miało szczególny wpływ. Generalnie to jest rozwój ogólnoeuropejski.
Żeby zakończyć tę część naszej audycji, znowu wybiegając troszeczkę do przodu, otóż ci, którzy uważają, że przynajmniej ten synod nie powinien żadnych rewolucyjnych zmian w dokumencie końcowym zawrzeć, jako przykład odstraszający, podają inne kościoły. Na przykład kościół anglikański. Czy coś mogą panowie na ten temat powiedzieć, że kościoły protestanckie, które w wielu drażliwych, w cudzysłowie przynajmniej, zagadnieniach idą bardziej pod prąd tego, co się uważa za doktrynę katolicką, że te kościoły na tym cierpią.
No to zwłaszcza wyraźnie widać w Ameryce, gdzie jest wyjątkowy pluralizm religijny i są różne wyznania i tam zwykle te najbardziej liberalne kościoły najszybciej tracą wiernych, najszybciej zyskują wiernych, najbardziej fundamentalistyczne i rygorystyczne. A nawet głównego nurtu kościoły, jeśli zachowują wiernych, to jest to takie uczestnictwo konwencjonalne w dużej mierze, nie przekładające się na jakieś głębsze zaangażowanie. Także tutaj jest
aczkolwiek
ze strony socjologów ostrzeżenie,
że w nabożeństwach
w Ameryce generalnie jest dosyć wysokie, ale
wyższe.
To jest specyfika kontynentu amerykańskiego, zakładanego przecież przez dysydentów religijnych, przez różnego rodzaju sekciarzy, mówiąc niezbyt elegancko. Natomiast w Europie podobne tendencje da się obserwować.
Panie profesorze.
To znaczy, ja bym jedną rzecz dodał. Ten argument, kiedy się pojawia jako argument w dyskusji, on jest niestety lekko zmanipulowany, albo nawet mocno zmanipulowany, bo on ma odstraszać od refleksji nad zmianami, które społecznie zachodzą i do których należy się odnieść, czy trzeba się jakoś odnieść. Oczywiście jak się odnieść, to jest decyzja tych, którzy ponoszą odpowiedzialność, biskupów w tym wypadku, ale argument mówiący, jeśli się za bardzo zliberalizujemy, to tylko na tym stracimy, jest w tym sensie zmanipulowany, że tego nie da się w żaden sposób potwierdzić. To można potwierdzić tylko w długich procesach, gdyby te straty tak zwane mogą zajść także z tego powodu, że nie potrafimy rozmawiać z ludźmi w tych warunkach, czy w tej sytuacji życiowej, w której oni realnie są. Więc tu są różne czynniki nakładające się na siebie. Obraz może być bardziej skomplikowany niż się wydaje.
Z Poznania, jakie jest znaczenie tego konkretnego synodu, zaczął się on już w zeszłym roku. Czy taka praktyka była wcześniej, normalna praktyka, panie profesorze? Że jakiś synod dwuczęściowy, nie rozumiemy tego.
To znaczy, dwuczęściowość to specjalnie nie ma nic do rzeczy. To ubiegłoroczne zgromadzenie było zgromadzeniem nadzwyczajnym. To jest zwyczajne. Papież może ustanowić czy powołać zgromadzenie synodalne wtedy, kiedy jest mu potrzebne i w takiej formie, w jakiej jest mu potrzebne. Uznał, że w związku z kwestiami rodziny potrzebne jest najpierw przygotowanie dyskusyjne na zgromadzeniu nadzwyczajnym rok temu, a potem dopełnienie dyskusji po pewnym okresie refleksji, obejrzenia tego, co z tamtego pierwszego zgromadzenia się wyłoniło, w postaci zgromadzenia zwyczajnego. Więc nie jest to nic nadzwyczajnego, tym bardziej, że tych nadzwyczajnych synodów było więcej. Dwusesyjność to chyba rzeczywiście pierwszy raz. Nie mam świadomości, żeby były...
Czy nadzwyczajnych w ogóle były trzy dotąd, tak?
Tak,
zwyczajnych
ale,
to już jest 14
nadzwyczajne. 14 od czasu papieża Pawła VI.
Natomiast jeszcze są tak zwane zgromadzenia specjalne, które są zazwyczaj poświęcone nie sprawom całego Kościoła, tylko konkretnych kontynentów.
Aha,
czy,
rozumiem.
Czy jak, Europa, Ameryka, Azja i tak dalej, Afryka. Miały swoje synody, swoje posiedzenia synodu, ale wtedy głównie biskupi z tamtego kontynentu uczestniczą, plus kurię.
Rozumiem. Zanim przejdziemy do treści, jeszcze pytanie o formę, a mianowicie to nadzwyczajne posiedzenie zeszłoroczne. Czy ono się opierało na jakimś dokumencie, na jakimś projekcie dokumentu przygotowanego na przykład przez otoczenie papieża? Czy było zatwierdzony, był jakiś dokument? Innymi słowy, nad czym tak naprawdę debatowali biskupi w zeszłym roku?
No, punktem wyjścia były właśnie te dokumenty przygotowane w poszczególnych episkopatach, te tak zwane lineamenta, które opierały się na ankietach. I sekretariat synodu, jak rozumiem, usiłował nadać temu pewną spójną formę. Później dyskutowano poszczególne punkty, już szczegółów od kuchni tego nie wiem, aż tak nie śledziłem.
Dodam tutaj, to jest stała praktyka, że przed zgromadzeniem synodalnym zostaje opublikowane tak zwane instrumentum laboris, czyli narzędzie pracy. To jest tekst właśnie w ten sposób skonstruowany, jak pan doktor przed chwilą powiedział, który stanowi punkt wyjścia dyskusji. Dyskusja toczy się nad tym tekstem. I w tym poprzednim zgromadzeniu było takie instrumentum laboris i w tym, to jest inne teraz, nowe instrumentum laboris. To, co robią ojcowie synodalni, czyli biskupi zgromadzeni na synodzie, to propozycje tak zwanych modi, czyli zmian, uzupełnień, czy generalnie przeredagowań do tego właśnie dokumentu. I to, co będzie głosowane, to też są właśnie takie modi, to znaczy propozycje, żeby w dokumencie końcowym w stosunku do instrumentum laboris znalazło się coś lub nie znalazło się coś.
Rozumiem. Jeszcze jedno formalne pytanie. Powiedział pan doktor, oparte na ankietach. Ale te ankiety wypełniane są przez kogo?
Ostateczna formuła wypełnia episkopat, czy pewnie oddelegowanie do tego urzędnicy. Natomiast opiera się to na odpowiedziach z ankiet rozsyłanych bardzo szeroko. To oczywiście zależy od...
Wszystkie parafie?
Parafie, a także organizacje, świeccy, duchowni. Także to jest... Które odpowiedzi oczywiście episkopat uwzględni, to jest jego wolny wybór. Tak? Natomiast może rozesłać to... Niektóre parafie czy diecezje udostępniały na stronach internetowych te kwestionariusze, także jest dosyć szeroka forma
czyli
konsultacji.
Czyli na przykład pan doktor widział taką ankietę, tak?
W tej chwili udało mi się dotrzeć do takiej ankiety, już od jakiegoś czasu nie wiszą je, bo już, tak powiem, zatraciły aktualność swoją od ponad roku, natomiast one są publicznie dostępne, te ankiety.
Natomiast jest pewne zróżnicowanie między poszczególnymi krajami. Polskie ankiety były długo niedostępne, a w każdym razie ten ruch ankietowy w Polsce, zwłaszcza ten oddolny, znaczy ankiety od poszczególnych osób zaangażowanych katolików, nie były widoczne. Nie zawsze też dotarły do wszystkich. Natomiast Kościół niemiecki, który jest bardziej demokratyczny i rozdyskutowany w kategoriach politycznych, mówiąc, te ankiety bardzo szeroko po pierwsze rozprowadził, po drugie upowszechniał to, co z nich
internetowo
wynikało.
Także?
Tak, także.
Bardzo to jest ciekawe, bo ciekawiłoby mnie na przykład trochę statystyki. Ilu wiernych w ogóle się zainteresowało takimi ankietami, zechciało je... Nic na ten temat nie wiemy.
Panie profesorze, nie bardzo. Możemy to sprawdzić, bo to gdzieś się pewno znajduje, ale to są już takie techniczne...
Panie profesorze, przechodzimy zatem do treści. Dlaczego znowu ten synod jest tak szczególny, jeżeli chodzi o zagadnienia, o treść?
Myślę, że to jest, trzeba na to spojrzeć z troszkę szerszej perspektywy. Procesy społeczne, które się toczą, akurat w tym polu szczególnie do tradycji kościelnej, trudne do przyjęcia. Procesy zmian w stosunku do związków małżeństwa jako związku mężczyzny i kobiety, czy też w ogóle wszelkiego rodzaju związków personalnych, które zachodzą w społeczeństwach, niektórych szybciej, niektórych wolniej, ale na całym świecie zachodzą, sprawiają, że tradycyjna doktryna katolicka o małżeństwie jest coraz trudniejsza do realizowania, przynajmniej na taką skalę, na jaką by sobie Kościół tego życzył. Dochodzą do tego kwestie w ogóle zmian kulturowych i sposobu myślenia, traktowania wymagań, takich właśnie doktrynalnych wymagań czy moralnych wymagań. I wobec tego narosła potrzeba odniesienia się do tych kwestii tak zwanego pastoralnego, tak to stawiał papież, zwołując ten synod, to znaczy spojrzenia okiem duszpasterza na sytuację konkretnych ludzi w konkretnych ich uwarunkowaniach, tak żeby można z tymi ludźmi pozostać w żywej wspólnocie kościelnej. I to jest punkt wyjścia, który natychmiast wywołał dwie kwestie szczególnie sporne czy trudne, mianowicie kwestie dopuszczenia do sakramentów osób, które są w drugim czy trzecim związku, które zerwały swoje poprzednie więzi małżeńskie, sakramentalne, i osób w innych związkach, zarówno dwupłciowych, czyli partnerstwa kobiet i mężczyzn, jak też w związkach jednopłciowych, czyli partnerstwa osób homoseksualnych. To wszystko jest problemem społecznym, i synod nie mógł się do tego nie odnieść. Ale natychmiast to wywołało oczywiście kontrowersję. Sama myśl, że trzeba się do tego odnieść.
Ja się nie do końca zgodzę, że to zostało zupełnie oddolnie podniesione. Już w samym kwestionariuszu te kwestie były mocno postawione. Zgodę. Na 39 pytań, 7 było dotyczące związku właśnie nieregularnych.
Ma pan może dobrze kwestionariusz sformułowania,
nie
mam. Tak?
Niestety nie zabrałem, to jednak parę stron było.
Ale przynajmniej te...
Natomiast 4 dodatkowe pytania dotyczyły dzieci w związkach znowu nieregularnych i 4 kolejne dotyczące właśnie tych innych związków jednopłciowych czy innych. Także tutaj już od góry narzucono pewną kwestię i teraz pytanie, czy to faktycznie jest główny problem rodzin katolickich, czy to zostało zasugerowane. No w tym sensie to nie był właściwie socjologicznie sformułowany kwestionariusz, bo on sugerował odpowiedzi. Tak? Tutaj.
I ja tutaj mam znowu pytanie, z kolei wybiegające do następnej naszej części, czyli przecieków. Otóż jeden z przecieków mówi, że na przykład arcybiskup Stanisław Gądecki położył nacisk na zróżnicowanie między różnymi krajami. Miał rzekomo, nie wiem, powiedzieć, napisać w swoich notatkach, że w Polsce to nie są problemy tak drażliwe i tak silnie wymagające rozwiązania.
Przepraszam za sformułowanie, ale to jest chcieństwo. To znaczy chcielibyśmy, żeby tak nie było, biskupi polscy, ale Polska nie jest enklawą, w której procesy społeczne, ogólnokulturowe zachodzące w całym świecie nie zachodzą. Być może zachodzą wolniej, czy w niektórych obszarach...
Szczególnie jeżeli chodzi o związki jednopłciowe.
Ale jak wiemy, także w dyskusji politycznej ta sprawa jest aktywna, więc trudno powiedzieć, że...
Ale to też można powiedzieć, panie profesorze, że to są tematy z góry narzucane.
Znaczy, ja nawet mi nie chodzi o episkopat Polski i polską rolę, ale patrząc właśnie z perspektywy historycznej, no to Kościół w Europie zamiera, tak? Teraz przyszłość Kościoła leży w Afryce i w Azji. I te mają zupełnie inne problemy z rodziną. Przede wszystkim w Afryce mają problem z poligenią, która jest tradycyjnie umocowana. Teraz co robić z konwertytami, którzy nawracają się na chrześcijaństwo, a mają kilka żon? To jest główny problem. W Azji z kolei głównym problemem jest na przykład małżeństwa międzywyznaniowe, tak? I teraz... Tutaj jednak narzucono znowu perspektywę europejską na to i to głównie krajów zachodnioeuropejskich, tak myślę przynajmniej.
Coś jeszcze na ten temat bardzo szczególnych kontrowersji związanych z tym.
Ja może jedną rzecz dopowiem, taką troszeczkę dawniejszej historii, ale związanej właśnie z tą kwestią. Kiedy papieżem został Józef Ratzinger, i spędzał wakacje w Alpach Włoskich. Pod koniec tych wakacji spotkał się z proboszczami włoskimi i zapytał ich, jaką kwestię powinien podjąć najpilniej. Odpowiedzieli mu kwestię dopuszczenia osób rozwiedzionych do sakramentów. I on powiedział, pracujemy nad tym wtedy. I powiedział, że dosyć szybko będą efekty tej pracy. Po czym przez jego pontyfikat nic się w tej dziedzinie nie wydarzyło. Natomiast podjął te kwestie obecny papież. Ja myślę, że to nie jest tylko kwestia narzucenia europejskiego punktu widzenia. Oczywiście w Europie, w Stanach Zjednoczonych, w Ameryce Łacińskiej ten problem jest większy niż na wspomnianych kontynentach Azja czy Afryka. Kościoły afrykańskie
chociaż
zresztą
nie mam,
też...
Przepraszam, nie mam wrażenia, żeby liczba rozwodów w Polsce była jakoś jakaś niska.
Nie, jest porównywalna z wszystkimi innymi krajami europejskimi. Porównywalna może... jakieś granice, nie wiem, też statystyk nie chcę teraz z głowy cytować. Natomiast myślę, że tutaj niestety nastąpiła spirala zainteresowania medialnego, ponieważ media, szczególnie z synodem związane, to są media europejskie i media amerykańskie, północnoamerykańskie, dla tych społeczeństw ta kwestia jest ważniejsza niż dla innych. Media wyciągają te kwestie tym bardziej i powstaje pewien dodatkowy napęd. Trudno się temu dziwić, to jest dosyć naturalne zjawisko. Chociaż z perspektywy pragmatyki synodu dość trudne do przyjęcia.
Jeszcze kilka słów na ten temat właśnie niedopuszczania do sakramentów. Otóż, o ile rozumiem, Kościół akceptuje, chociaż niechętnie, to, że małżonkowie się rozstają i że zawierają nowe związki pod warunkiem, że te związki nie będą, że tak powiem, konsumowane. To znaczy, że to będzie na zasadzie czystości.
Jak brat i siostra.
Tak. Z drugiej strony, istnieje procedura kościelnego unieważnienia małżeństwa.
Stwierdzenia nieważności.
Chciałabym zapytać panów, czy wiedzą panowie, czy to jest łatwa do przebrnięcia procedura, czy trudna? Ilu katolików, tak mniej więcej oczywiście, w ogóle wchodzi na tę drogę unieważniającą małżeństwo?
Znaczy, papież Franciszek teraz podjął dosyć stanowcze kroki, żeby ułatwić tą procedurę, także to się będzie bardzo szybko zmieniać, podejrzewam. Ale liczba to na pewno wzrasta. Trudno mi podać konkretne cyfry.
To jest procedura stwierdzenia nieważności małżeństwa od początku, ale ona faktycznie pełni rolę rozwodu. Znaczy w tym sensie pełni rolę rozwodu, że tam nikt nie występuje o stwierdzenie nieważności, kiedy małżeństwo funkcjonuje. Kiedy przestaje funkcjonować, ludzie się rozstają, to wtedy pojawia się myśl, czy nie dałoby się stwierdzić, że to było nieważne i wtedy wrócić do kolejnej sakramentalnej formy małżeństwa. Mniej więcej w okresie pontyfikatu Jana Pawła II, czyli lata 70., 80., koniec lat 70., 80. i 90., najwięcej takich procedur odbywało się w Stanach Zjednoczonych i sądy amerykańskie kościelne były wyjątkowo liberalne w tej dziedzinie. One praktycznie każdą sprawę kończyły pozytywnym dla petentów stwierdzeniem, czyli małżeństwo nieważne. Papież Jan Paweł II próbował to zablokować, zahamować. Były instrukcje dla tych sądów i próby przyhamowania tych procesów, ale nieskutecznie. W Polsce też statystycznie potrafię powiedzieć, ale tych procesów jest stosunkowo wiele. One są niestety długotrwałe. Nie kończą się tak łatwo, jak wówczas w Stanach, wynikiem dla wnioskujących pozytywnym, czyli uznaniem nieważności. Ale faktycznie także pełnią rolę rozwodu kościelnego. Mimo, że to nie ma nic wspólnego z zasadą tego procesu. Ten proces nie mówi o rozwodzie, mówi o uznaniu, że małżeństwo jest od samego początku nieważne, czyli nie istniało.
Nawet jeżeli są dzieci.
Nawet jeśli są dzieci, czyli nie istniało. Zresztą
argumentacja w sądach kościelnych zaczyna coraz bardziej przypominać tą argumentację, którą stosują sądy świeckie w stwierdzeniu właśnie rozwodu, o niedojrzałości, o nieprzystosowaniu charakterów, także to się upodabnia.
Ja bym powiedziała, przepraszam za takie brutalne pytanie, ale wśród przeciwników Kościoła panuje taka opinia, że jeśli chodzi o ten w cudzysłowie rozwód kościelny, on zależy w dużym stopniu, że tak powiem, od znajomości.
Trudno potwierdzać, więc nie chciałbym w takie wchodzić w debatę, natomiast myślę, że jedną rzecz o tym powiedzieć, że to jest w ogóle hipokrytyczna instytucja. To znaczy instytucja,
zgadza
która
się pan doktor?
Tak. Która udaje coś innego niż jest.
Stwarzanie od nowa historii, pisanie od nowa historii, tak? Że praktycznie dzieci, które wychowały się w normalnej rodzinie, nagle zostają uznane za bękartów, tak? W tym momencie.
Dobrze. Przechodzimy do chyba jeszcze bardziej drażliwej kwestii, czyli związków homoseksualnych. Ci, którzy bardzo lubią Franciszka, powołują się na jego słynne powiedzenie, a kimże ja jestem, aby ich osądzać, prawda? Ale wydaje się, że tutaj w ogóle ci, którzy żyją w związkach homoseksualnych i pozostali przy katolicyzmie, żadnych specjalnych nadziei mieć nie mogą. Ja zapytam, może zacznę znowu od bardzo takiego drażliwego pytania. Były ksiądz Krzysztof Haramsa. On ujawnił, że jest aktywnym homoseksualistą. Jego miejsce nadal powinno być w kościele. Znaczy nie pytam w stanie kapłańskim, chociaż tak, zacznę od stanu kapłańskiego, a potem przejdę, czy w ogóle w kościele.
No, nie mi to osądzać, że tak powiem. Aczkolwiek procedury są dosyć jasne i wymogi stawiane kapłanom, także tutaj już został suspendowany i praktycznie tutaj nie ma za dużo dyskusji. Tak? Ksiądz, który formalnie przyznaje się do życia.
A jako członek Kościoła katolickiego może w dalszym ciągu funkcjonować? Wierny?
Tu są konkretne też zalecenia dla homoseksualistów. O ile zachowuje czystość seksualną, to oczywiście może. Tak?
Ale znowu tu jest taka sytuacja jakby podwójna. Z jednej strony dyscyplinarna, która jest dosyć jasna i niestety szybko została zastosowana. A z drugiej strony jest to, co ksiądz Haramsarz próbował powiedzieć w tym swoim pierwszym wystąpieniu, że całe nauczanie Kościoła na temat homoseksualizmu wymaga rewizji i przemyślenia. Na dzisiaj to się wydaje mało prawdopodobne, żeby taka rewizja się dokonała. Jest z różnych powodów bardzo silny opór przeciwko takiej rewizji. Natomiast ja nie sądzę, żeby prędzej czy później tego rodzaju rewizji jednak nie dokonano, co niekoniecznie oznacza pełną akceptację dla związków homoseksualnych, bo być może w katolicyzmie rzymskim do takiej akceptacji nie dojdzie. Nie wiem, trudno powiedzieć.
Czy są wyznania protestanckie, które uporały się z tym problemem?
Tak, są takie i są takie kościoły, których nawet biskupi są jawnymi homoseksualistami.
Na przykład?
Na przykład kościół episkopalny w Stanach Zjednoczonych.
Anglikański?
To jest kościół z rdzenia anglikańskiego. W kościele anglikańskim w Wielkiej Brytanii chyba nie. Kościoły anglikańskie w Afryce bardzo ostro protestowały przeciwko temu właśnie biskupowi wyświęconemu w Stanach. Więc na tym tle jest wewnętrzny spór we wspólnocie anglikańskiej.
I czy wedle wiedzy panów coś w trakcie obrad synodu dotyczyło dzieci, zarówno tych związków niesakramentalnych dwupciowych, jak i jednopciowych związków, jak i na przykład poczętych drogą zapłodnienia in vitro?
Zapewne tak, dlatego
bo to też jest sprawa rodziny, prawda?
To jest też sprawa rodziny. Synod dosyć całościowo podejmował kwestię rodziny. Nie potrafię teraz wskazywać konkretnie fragmentów tekstu, które tego dotyczą, ale na pewno są takie i w dyskusjach to też się pojawiało. Czy sprawa in vitro była na synodzie podejmowana? Nie wiem, ale myślę, że między innymi dlatego episkopat polski delegował arcybiskupa Hozera, który jest znany z tego, że ma bardzo twardo zdecydowane, konserwatywne poglądy w tej dziedzinie, żeby w razie takiej dyskusji mógł z autorytetem biskupa i autorytetem lekarza, na który on się także powołuje, o tym mówić.
Czyli księdza Oko.
Proszę?
Czyli księdza Oko?
Nie księdza Oko, arcybiskupa Hozera. Arcybiskup Hozer jest lekarzem i jest bardzo konserwatywnym i twardym w stosunku do ewentualnych zmian doktryny, czy zmian praktyki kościoła.
Ale nie wiemy, czy była ta sprawa
poruszana. Ja myślę, że była w dyskusjach, ale trudno powiedzieć, czy się cokolwiek na ten temat znajdzie w dokumencie.
Raczej nie przebiło się nic.
Dyskusja była prowadzona w 13 grupach. Te dyskusje grupowe już się zakończyły, a co wiemy na ten temat, to zawartość ostatniej części naszego programu. Widziane z Poznania, no niewiele wiemy, ale trochę tych plotek znamy. No przede wszystkim znamy nazwiska po jednej, po drugiej stronie, konserwatywni, postępowi. Znamy plotki na temat protestu rzekomo grupy konserwatywnych uczestników synodu, że to ciało opracowujące dokument zostało wybrane niedemokratycznie, jakby kiedykolwiek było inaczej w kościele i że ona zrzesza zbyt dużo postępowców, prawda? Jakie jeszcze plotki? No, niektóre z tych plotek są po prostu mało wiarygodne, wydaje się, aczkolwiek coś może być na rzeczy, że ten synod może doprowadzić do, że tak powiem, no nie chcę używać mocnych słów, do likwidacji papieża, do pozbycia się papieża. Wczoraj gdzieś przeczytałam, oczywiście w zachodnich mediach, że któraś z gazet rozdmuchała rzekomą chorobę papieża, nowotwór mózgu, prawda, potem było dementi. Który z panów pierwszy na ten temat? Tutaj nie wyznaczyłam kolejności, bo wiem, że tematy są. Panie profesorze, panie doktorze.
Znaczy, tutaj najistotniejsze są plotki dotyczące stanowiska samego papieża, który zajmuje systematycznie stanowisko bardzo niejasne i wieloznaczne, począwszy od jego wypowiedzi na początku synodu, czy przy przemówieniu, przy zamknięciu. Zawsze znajdzie się jakiś cytat, który może dawać nadzieję na zmiany i taki, który ma uspokoić tych bardziej konserwatywnych. Na przykład w tym jednym z przemówieniów umieścił cytat o tym, że szabat jest dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu, co już sugeruje, że to prawo powinno służyć duszpasterstwu. To jest głównym, że tak powiem, pragnieniem właśnie tego Circus Germanicum, który ma nie tyle, myślę, że zamierzeniem tak naprawdę tych reformistów czy zwolenników zmiany nie było, czy postępowców, nie było zmiana doktryny, ale właśnie to, co praktycznie z tego, co słyszę, udało im się uzyskać, z tego, co wypowiadali się biskupi z Francji, Henri Coudron i przewodniczący episkopatu Francji, już nie pamiętam teraz jego nazwiska, powiadali, że wprawdzie te główne paragrafy dotyczące rozwodników i homoseksualistów wypadły, ale otwarta została furtka. To znaczy, chodzi tak naprawdę nie o to, żeby zmienić nauczanie Kościoła, ale żeby scedować decyzję na poziom episkopatu. Poszczególne episkopaty, prawdopodobnie taka jest ich intencja, będą mogły o tym decydować swobodnie.
Profesor.
Ja powiem z dwóch perspektyw. Jedna perspektywa to jest obserwacja takiego konserwatywnego dwudziennika niemieckiego, Deutsche Tagespost. To wydają katolicy niemieccy, świeccy, bardzo konserwatywni, ale to jest dosyć rzetelne pismo i dobrze obserwuje synod. Przez pierwsze tygodnie synodu, bo co chwilę było słychać z ich wypowiedzi zaniepokojenie tym, co się tam dzieje, te wszystkie plotki, te wszystkie napięcia i tak dalej, teraz pod koniec z pewnym zdumieniem stwierdzają, że ostateczny głos tej grupy językowej niemieckiej jest po pierwsze zrównoważony, nie do końca jasny, bo niestety przy takim kompromisowym rozwiązaniu nie da się wszystkiego jasno powiedzieć, i że podpisali ten dokument. Ten dokument jest, ja go mam przed sobą nawet, ten dokument można sobie już przeczytać w językach, po polsku nie ma, ale w językach pozostałych europejskich ważnych jest. Ten dokument podpisali kardynałowie zaliczani do obu grup. Podpisali kardynał Miller, Gerhard Miller, szef kongregacji doktryny wiary.
Konserwatysta.
Konserwatysta według tej terminologii. Kardynał Schönborn, również konserwatysta. To są Ratzingerianie, czyli zwolennicy linii papieża Ratzingera, a przedtem teologa Józefa Ratzingera. I podpisali Walter Kasper,
reformator.
Kardynał Koch z Berlina i kardynał Müller, Marx z Monachium. Zaliczani do grupy Kasperianów, czyli, a to jest w ogóle bardzo stara historia, stary spór teologiczny, tu nie możemy w niego wchodzić, ale między tymi dwoma teologami, Kasperem i Ratzingerem. W każdym razie skutek jest taki, że ten dokument rzeczywiście pozostawia pewne otwarte możliwości, ale jest do zaakceptowania praktycznie dla wszystkich ojców synodu. W tym punkcie plotki się skończyły, moim zdaniem.
Ale to, o czym pan profesor mówi, ja też o tym gdzieś czytałam, ale ja zrozumiałam, że jest to ustalenie tylko jednej z tych grup.
Oczywiście.
Tej grupy niemieckiej.
Trzeba wziąć pod uwagę, co to jest za grupa. Jeżeli w tej grupie jest prefekt kongregacji doktryny wiary, to ma ogromną wagę. I ta grupa proponuje rozwiązanie, przynajmniej jedno z rozwiązań, które są już w dyskusji też od dawna, mianowicie, że tego rodzaju sprawy muszą być rozstrzygane na tak zwanym forum wewnętrznym, czyli między spowiednikiem a osobą spowiadającą się. I to jest coś, co kiedyś spotkało niemieccy biskupi, między innymi Kasper, który był wówczas biskupem w Niemczech, proponowali takie rozwiązanie. Ono zostało przez Jana Pawła II odrzucone. Teraz wraca w tej postaci.
Czyli to z punktu widzenia osób zainteresowanych, to znaczy żyjących w związkach niesakramentalnych, jedno, płciowych także?
Sprowadzałoby
się do tego, że w zasadzie no, osoby zainteresowane trwać przy Kościele katolickim będą wybierały sobie księży. Na pewno będzie bardzo duży rynek na księży uważanych za liberalnych, tak?
Myślę, że właśnie chodzi o przeprowadzenie zmian bez zmieniania doktryny, tak jak wiele zresztą reform Soboru Watykańskiego II było, czy liturgiczne chociażby, tak? Ona podstaw w dokumencie dokładnie nie ma, na przykład zmiana języka liturgicznego, ale praktyka poszła dalej i o otwarcie takiej furtki chodzi. Myślę, że papież przyjmie właśnie taką wersję otwierającą te możliwości, dlatego że sam do tego grona Kasperian mniej lub bardziej wprost przynależy, tak? On uczestniczył w tym słynnym seminarium w St. Gallen razem z Karol Martini i paroma innymi biskupami najbardziej reformatorskimi podchodzącymi do tego. Także on, myślę, że to w tym kierunku pójdzie. Zmiana praktyki, niekoniecznie doktryny.
Czy zwolennicy jednej i drugiej strony mogą się czuć, będą się mogli czuć jutro, jak już no, będziemy wiedzieć wszystko, usatysfakcjonowani, czy powiedzą, że znowu wyszło na to, że Kościół nie nadąża ze zmianami społecznymi, czy przeciwnie, powiedzą, obroniliśmy doktrynę?
Generalnie wszyscy będą mówili o sukcesie, bo tak się zwykle mówi. To jest też pewna obserwacja taka jakby z dystansu do tego typu instytucji w kryzysie, jaką jest dzisiaj Kościół katolicki. Z tą praktyką się zgadzam, że to tak rzeczywiście prawdopodobnie pójdzie w kierunku, w którym się wytworzy pewna praktyka, ona będzie akceptowana. Jaka dokładnie, trudno w tej chwili powiedzieć, ale to tutaj mamy pewne wskazówki. Natomiast spektrum biskupów jest bardzo szerokie i jeden efekt, zwłaszcza tego poprzedniego zgromadzenia synodu się pojawił i on będzie chyba coraz silniejszy. Mianowicie biskupi przestali się bać publicznej kontrowersji. I w związku z tym ta publiczna kontrowersja będzie powracała. Arcybiskup Gądecki publicznie mówi bardzo twardo konserwatywne rzeczy, a no, inni publicznie mówią bardzo...
Panie profesorze, ale wśród najwyższych hierarchów polskich nie ma jakby równowagi.
Wśród najwyższych hierarchów polskich jest generalnie podobne podejście do tych spraw. Myślę, że nawet...
Znaczy konserwatywne.
Konserwatywne.
No więc właśnie.
Natomiast fakt, że arcybiskup się decyduje na powiedzenie publicznie, także na swoim własnym medium, czyli na swoim blogu, rzeczy, które są w kontrowersji do innych biskupów, to jest pewna nowość. Tego dawniej w takiej formie nie było.
No i absolutnie już ostatnie pytanie. To, o czym już powiedział pan doktor, a mianowicie, może nie schodząc na poziom poszczególnych księży, to większa decyzyjność episkopatu. Z punktu widzenia episkopatu polskiego, to dla kogo dobrze?
Nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie.
Myślę, że to jest kolejna taka wrzutka papieska, to brzydko nazwę. Ci Niemcy konserwatywni dokumentują otwarcie beczki prochu, bo to może eksplodować bardzo szybko. Zobaczymy, musimy poczekać.
Jak głośno to zostanie dostrzeżone, jakie praktyki zostaną wprowadzone, może to moim zdaniem nawet doprowadzić do jakiejś schizmy, bo
dziękuję bardzo. Poruszaliśmy dzisiaj bardzo ważny temat, do którego pewnie będziemy wracać. Dziękuję bardzo. Moimi gośćmi państwa był Tomasz Polak, Kamil Kaczmaryk. Audycję realizował Mariusz Siuda. Ja się nazywam Nina Nowakowska. Słyszymy się za tydzień.